Audio.
Wizualny.
Dzień dobry lub dobry wieczór, nazywam się Karol Szafraniec, jestem kulturoznawcą, filmoznawcą, edukatorem filmowym, a to jest podcast audiowizualny, który zajmuje się szeroko rozumianą kulturą audiowizualną, czyli tym, co się ogląda, tym, co się słucha i tym, gdzie jedno z drugim się łączy. Przede wszystkim mówię o filmach, ale też o różnych kontekstach, ale bywa, że wyskakuje czasem poza filmy w jakieś lekko inne rejony i tak będzie też tym razem, bo dzisiejszy odcinek jak najbardziej jest filmowy, jest bardzo skoncentrowany na kinie, nie, ale pojawią się tutaj też odnośniki właśnie do innych rzeczy, do innych dzieł audiowizualnych, które z pewnymi franczyzami dzisiaj omawianymi będą miały związek. A więc zaczynamy. Audiowizualny postanowił się uaktywnić tak troszkę w środku lipca, no ale między innymi dlatego, że lipiec to jest taki bardzo aktywny czas dla kinomanów w Polsce. Mam wrażenie, że w wakacje polscy kinomani często są bardziej zapracowani niż w ciągu roku pozawakacyjnym, dlatego że w wakacje wiele się dzieje i często to, z czym mamy kinomańsko w wakacje do czynienia, jest pełne takich skrajności. Dlatego, że najczęściej w wakacje z jednej strony oglądamy kino rozrywkowe, oglądamy kino komercyjne, kino, które ma nam dawać radość, jakiś rodzaj wytchnienia, ale też jakiś rodzaj zachwytu, no bo już od wielu, wielu lat jest tradycja letnich blockbusterów, że właśnie w wakacje do kin wchodzą takie wielkie komercyjne hity, no a w Polsce z drugiej strony w środku wakacji mamy między innymi Nowe Horyzonty, czyli festiwal, który jest festiwalem skrajnie, można powiedzieć, czasami artystycznym, w którym mamy bardzo odważne kino, kino eksperymentalne, kino wychodzące poza pewne ramy. A w tym roku jest jeszcze specyficzniej, bo na Nowe Horyzonty, które się właśnie zaczynają, nachodzi się oczywiście Barbenheimer, czyli ten dzień premiery dwóch bardzo ważnych filmów tego roku, czyli Oppenheimera Christophera Nolana i Barbie Grety Gerwig. I o tym audiowizualny również będzie opowiadał niedługo, także o Nowych Horyzontach, ponieważ będę na Nowych Horyzontach i mam nadzieję, że na Nowych Horyzontach uda mi się coś ciekawego nagrać, co potem będę mógł słuchaczom udostępnić. Więc taka właśnie aktywizacja. Najpierw opowieść o blockbusterach, to jest dzisiejszy odcinek, w którym skupię się nad pewnymi refleksjami o najnowszej części Mission Impossible i najnowszej części Indiana Jonesa. Będzie to też taka szersza refleksja o blockbusterach tegorocznych i może losach blockbusterów w ogóle. Już za chwilę zobaczę Oppenheimera i Barbie, ale też już za chwilę pojadę na Nowe Horyzonty, także prawdopodobnie będzie następną rzeczą, którą audiowizualny zrobi, będzie relacja z Nowych Horyzontów, a potem zajmę się Barbenheimerem. Poświęcę trochę czasu na to, żeby zastanowić się nad tymi filmami, bo myślę, że warto przyjrzeć im się bardziej, przyjrzeć im się bliżej i wolałbym o nich nie nagrywać czegoś tak od razu, ale myślę, że to są tak ważne filmy, nie tylko dla tego roku, ale w ogóle dla kinematografii i dla takich kierunków, w których ona może w tym momencie pójść, że chyba taki odcinek warto nagrać. Także mam nadzieję, że tak to będzie wyglądać. Z moimi planami i realizacją bywa różnie, ale może tym razem się uda. Niemniej jednak dzisiaj odcinek, który jest poświęcony temu, co przed Nowymi Horyzontami i przed Barbenheimerem mieliśmy okazję oglądać w te wakacje. No i jest to bardzo specyficzny rok. I między innymi refleksje na temat tego, jak specyficzny jest to rok, sprawiły, że właśnie chciałem się podzielić kilkoma refleksjami. Dlatego, że jest to rok, w którym mamy sporo blockbusterów. To jest, niektórzy twierdzą, jeden z takich rekordowych roków, jeśli chodzi o ilość takich właśnie wielkich superprodukcji, które amerykańska kinematografia próbuje nam pokazać, a zarazem jest to rok przesilenia, jest to rok olbrzymich kryzysów i widzimy, co się dzieje. Widzimy, że dzieje się niedobrze. Widzimy już od jakiegoś czasu, że amerykańska machina hollywoodzka wydaje coraz więcej pieniędzy, a jednocześnie coraz bardziej się zacina. Filmy, które powstają w ramach zwłaszcza franczyzowego kina superbohaterskiego, już od wielu, wielu lat stają się nudne, powtarzalne, są kiepsko zrobione i w zasadzie powinno ich już nie być, ponieważ powinny zostać wyparte przez jakieś inne produkcje, które będą stawać do nich w kontrze, ale problem jest taki, że takich produkcji jest zbyt mało, albo nie pojawiają się na tyle masowo, żeby faktycznie zagrozić tym wielkim studiom, które nam wpuszczają tą franczyzową blockbusterozę już od jakiegoś czasu. I ja absolutnie nie mam nic do superbohaterów, ja się na superbohaterach wychowywałem. Bardzo byłem wielkim entuzjastą momentu, kiedy doszło do takiego mariażu kina superbohaterskiego z wielkim kinem, z wielkimi ważnymi nazwiskami, z twórcami, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia i mogą wnieść coś interesującego do świata superbohaterskiego. Bardzo mi się też podobała idea, żeby zatrudniać ci świetnych aktorów, którzy mogą coś w tym kinie pokazać, pokazać w ogóle tej formy kultury, czyli kultury superbohaterskiej, jakąś inną twarz, ale poszło to wszystko w stronę, która zaczyna już od dawna, znaczy moim zdaniem gdzieś od 10 lat zjadać własny ogon, czy może nie całych 10 lat, ale na pewno już gdzieś od połowy dekady jest to kino, które właściwie przestaje być zupełnie interesujące. I moim zdaniem, i to oczywiście może być już kontrowersyjne, to przełożenie tworzenia bardzo szerokich uniwersów na filmy kinowe na dłuższą metę moim zdaniem nie do końca się sprawdza. To, co się sprawdza w zeszytach komiksowych, które wychodzi bardzo dużo, które w jakiś sposób się uzupełniają, to coś, taki sposób serializacji pewnych opowieści może istnieć bardzo długo i może bardzo efektywnie istnieć. Natomiast w przypadku filmów kinowych, kiedy robi się to zbyt długo, kiedy tych filmów jest zbyt dużo, w pewnym momencie ta serializacja zaczyna jakby uginać się pod własnym ciężarem i te filmy jako pojedyncze dzieła przestają mieć sens, a jednak wydaje mi się, że pewną istotą filmu kinowego jest to, że ono jako autonomiczne dzieło ma w sobie pewną wartość i jest pewną zamkniętą całością. I jako zamknięta całość, nawet jeśli jest częścią jakiejś większej, szerszej układanki, jako ta zamknięta całość również powinien móc funkcjonować. A z tym jest coraz większy problem. Do tego oczywiście dochodzi standaryzacja stylu, standaryzacja tego, jak te filmy wyglądają, a też trzeba powiedzieć, że wyglądają i są robione w sposób coraz gorszy, coraz mniej ciekawy. I to zacięcie się tej machiny widać też w wynikach finansowych, bo te blockbustery powstają coraz większe, coraz droższe, chociaż jakby nie przekłada się to na ich jakość, a coraz mniej osób chce je oglądać. Być może ten bunt związany z tym, że ludzie po prostu przestaną na nie chodzić do kina, stanie się takim impulsem do tego, żeby coś w Hollywood się zmieniło. Z pewnością kolejną rzeczą, która miejmy nadzieję, znaczy ja mam taką nadzieję, zmieni współczesny Hollywood, jest strajk. Strajk, o którym w tym momencie się bardzo dużo pisze, bardzo dużo się mówi. Ja nie jestem najlepszym specjalistą od związków zawodowych, które są w Hollywood. O tym piszą świetnie inni, którzy się na tym lepiej znają, chociażby zwierz popkulturalny, czyli Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, do której będę jeszcze dzisiaj wracał, ponieważ kiedy będę mówił o Indianie Jonesie, to myślę, że ona napisała kilka bardzo ciekawych tekstów związanych z tym najnowszym filmem. Natomiast ten strajk, który się w tym momencie dzieje, jak wiemy, do scenarzystów dołączyli aktorzy. Wiemy, że chodzi o to, iż nie wszyscy są opłacani sensownie. To znaczy, nam się może kojarzyć bycie w Hollywood i pracowanie w Hollywood z jakimiś bajońskimi zarobkami. Tymczasem okazuje się, że te zarobki są bardzo nieuczciwie rozprowadzane poprzez wśród tych, którzy pracują nad filmami. Jest pewna wierchuszka, która oczywiście zarabia bardzo wiele, ale są też ci, którzy albo jako aktorzy są gdzieś w tle, albo jako scenarzyści są po prostu niepoważnie traktowani. Scenarzyści zwłaszcza są takimi osobami z drugiej kategorii, którzy nigdy nie byli traktowani tak jak na przykład reżyserzy. I też scenariusz to jest coś, co jest bardzo niepewnego, co potem jest często przepisywane, potem powstają nowe wersje i to, jakie będzie miał zarobki z danego tytułu dany scenarzysta, jest czymś, co jest bardzo nieoczywiste. Do tego oczywiście dochodzi streaming, do tego dochodzą takie narzędzia jak AI, o których być może kiedyś trzeba będzie osobno porozmawiać, bo jest to bardzo ciekawy temat, z pewnością temat kontrowersyjny. Ja nie jestem przeciwnikiem AI jakby z definicji, natomiast uważam, że trzeba nauczyć się wykorzystywać to narzędzie i trzeba się je nauczyć wykorzystywać w taki sposób, żeby ludziom nie działa się krzywda, ale to jest temat właśnie na osobną sytuację. Wiemy, że pewne propozycje związane z AI, które producenci filmowi proponowali, czy to scenarzystom, czy aktorom na przykład, no są naprawdę hańbiące i trudno się dziwić, że najpierw scenarzyści, a potem aktorzy postanowili strajkować. Wiemy też, że zarobki producentów to są zarobki olbrzymie, zarobki zupełnie nieproporcjonalne do procesu, do pracy, którą wkładają. Też bywa tak, że producenci, ich decyzje są coraz bardziej fatalne i często przynoszą straty, przynoszą też filmy, których ludzie coraz mniej chcą oglądać, a tracą na tym różni twórcy, którzy są potem karani za to, co zrobili. Natomiast sami ci producenci zarabiają bardzo, bardzo dużo i jakby nie dotyka ich konsekwencja własnych działań, co jakby jest zupełnie sprzeczne z założeniami przecież tak naprawdę kapitalizmu, gdzie ktoś, kto ma jakąś firmę, powinien dobrze nią zarządzać, a jeśli zarządza nią źle, no to powinien być potem za to karany, choćby tym, że będzie mniej zarabiał albo będzie tracił ważne funkcje. Tymczasem tutaj w Hollywood dzieje się coś takiego, że producenci nie ponoszą tych konsekwencji, ponoszą często te konsekwencje zupełnie inni ludzie. No mamy ten czas przesilenia, ale ja widzę w tym coś dobrego. Zazwyczaj jest tak, że kiedy pojawia się właśnie nowa technologia, tak jak kiedyś telewizja, że kiedy pojawia się coś zupełnie nowego, to tak naprawdę po jakimś czasie tracą na tym ci, którzy są najbardziej zatwardziali, którzy najbardziej nie umieją się otworzyć na nowe rozwiązania, którzy są najbardziej betonowi. Oni oczywiście najbardziej twardo stoją przy swoim i wydają się najbardziej nie do skruszenia, ale potem upadają spektakularnie i na to miejsce powstaje coś zupełnie nowego. Nie wiem, czy nie jestem zbyt wielkim idealistą. Niektórzy, którzy znają się na tym rynku hollywoodzkim, twierdzą, że tym razem nie będzie to takie proste, że będzie bardzo trudno skruszyć ten betonowy mur, który otacza współczesnych producentów. Natomiast mnie osobiście marzyłby się taki wielki reboot Hollywoodu. Bardzo bym chciał, żeby w Hollywood pojawiło się coś w rodzaju nowego Hollywood i żeby to, co teraz się dzieje, zaowocowało upadkiem pewnych starych systemów, pewnych już niedziałających sposobów kierowania całym tym biznesem i że zostanie wymyślone coś zupełnie, zupełnie nowego, co stanie się świeże i ożywcze. Zobaczymy, czy tak będzie. Warto powiedzieć, że do tego kryzysu przykładają się na pewno wtopy, które były w tym roku, bo właśnie jest to rok wielkich blockbusterów, ale wiele z nich poniosło olbrzymie straty. Takie filmy jak najnowszy Shazam, czyli oczywiście kolejna produkcja z franczyzy superbohaterskiej, tym razem z DC, która niedługo będzie miała swój wielki reboot pod wodzą Jamesa Gunna i zobaczymy, co z tego rebootu wyniknie. Być może James Gunn, który jest bardzo ciekawym twórcą i faktycznie kimś, kto ma taki autorski i bardzo charakterystyczny sposób na prowadzenie opowieści superbohaterskich, który się sprawdza, który jest lubiany. Być może on uratuje całą tę DC franczyzę, zobaczymy. Natomiast jeszcze przed jego przyjściem właśnie ten drugi Shazam okazał się absolutną porażką, to zresztą był podobny, ja go niestety albo stety nie widziałem, bardzo niedobry film. Flash, który miał być takim bardzo niezwykłym dziełem i który miał być dziełem, które przerzuca nas między dotychczasowymi filmami DC, także z nostalgicznymi wędrówkami w daleką przeszłość i będzie nas przygotowywał do tego, co stanie się podczas rebootu Jamesa Gunna, no ten film także okazał się porażką i nie przyniósł takich dochodów, jakie oczekiwano. Nie przyniósł też takich zachwytów, bo uważano, że jest to film, który ma w sobie coś kreatywnego, coś ciekawego do powiedzenia i będzie się po prostu podobał także krytykom. Okazało się, że chyba nie do końca się to sprawdza, chociaż ma ten film swoich fanów. Dungeons and Dragons, czyli film, który jest jakby z zupełnie innej franczyzy, dla szerokiej publiczności trochę nieznanej, trochę zapomnianej i to jest na przykład taki typ filmu, który bardzo się podobał i który jest wyjątkowo udany i który ma w sobie pewną bezpretensjonalność i ma w sobie taką przygodowość w starym stylu, ubarwioną humorem. Jest to takie nienadęte fantasy. Niestety, mimo tego, że to jest film udany, to być może dlatego, że dzisiaj rządzą wielkie, rozpoznawalne marki, to ten film był za mało wypromowany i za mało na niego zwracano uwagę, żeby przyciągnął uwagę widzów, więc też okazał się klapą. No, ale mamy też nowego Pixara, czyli film Elemental, czyli film o żywiołach. I także Pixar już niestety jest w takim momencie, w którym zjada swój własny ogon i mimo tego, że niektórzy twierdzą, że jak na standardy pixarowe, to może może jest to troszkę słabszy film, ale to ciągle jest dobry film. I to ciągle jest lepszy film niż wiele innych filmów animowanych dla młodych widzów robionych komputerowo. No to jednak już tutaj widać jakieś zmęczenie i ten Elemental już kiedy był pokazywany na festiwalu filmowym w Cannes, to miał nie najlepsze recenzje, a przynajmniej mniej entuzjastyczne niż dotychczasowe produkcje pixarowe. No a teraz film okazuje się nie tak ciekawym, jeśli chodzi o wyniki box-office'u. Oczywiście hitami box-office'u w tym roku był Spider-Man i był przede wszystkim Super Mario Bros. I ten Super Mario Bros. Pokazuje, że jednak rozpoznawalne marki wciąż mają swoją oglądalność, ale Super Mario jest czymś świeżym, to znaczy być może przez wiele lat czekano na to, żeby Mario miał jakiś taki film, który nie będzie dziwny i ekscentryczny jak produkcja z lat 90. Być może stąd wielopokoleniowo też na ten film chodzi się do kina i stąd być może jego sukces. No a Spider-Man, który jest animacją oczywiście, bo chodzi o Spider-Mana Across the Spider-Verse. To jest film, który jest produkcją bardzo niezwykłą cały czas, bo to są inne produkcje niż te aktorskie należące do wielkiej serii Marvel Cinematic Universe. Już pierwsza część robiła ogromne wrażenie, a teraz ta druga także. Jest to film, w którym jest bardzo wiele po pierwsze kreatywności plastycznej i wizualnej, chociaż wiemy, że już przy produkcji tego filmu także były pewne problemy związane z nadużyciem wobec animatorów, ale to jest osobna sprawa. Ale ta świeżość, jakaś taka radość, też takie inne potraktowanie opowieści niż w standardowych opowieściach superbohaterskich, to z pewnością jest coś, co sprawia, że te Spider-Many się podobają. Zresztą jeśli chodzi o temat Spider-Mana, to ja jeszcze akurat nie w wersji audio pojawię się troszkę w najbliższym czasie i w tym temacie. Natomiast jeśli chodzi o te dwa filmy, o których mówimy dzisiaj, no to one okazały się także porażkami do pewnego stopnia przynajmniej. Indiana Jones to piąta część bardzo lubianej franczyzy, ale było wiele obaw co do tego, na ile ten film się sprawdzi. Myślę, że dla wszystkich tych, którzy pamiętają Indiana Jonesa z dzieciństwa, którzy w jakimś stopniu na tej postaci się wychowywali, no to to jest zawsze wielki moment, kiedy pojawia się nowy film z tym bohaterem. Tym bardziej, że teraz wiedzieliśmy, że to będzie ostatni film, że to będzie pożegnanie i że to będzie już naprawdę sędziwy Harrison Ford wcielający się w tę rolę, ale okazuje się, że ta siła sentymentu nie jest tak duża. Film miał złe recenzje już po premierze w Cannes i generalnie rzecz biorąc mam wrażenie, że recenzje zachodnich krytyków są bardzo słabe. I niektórzy doceniają pewne elementy tej nowej części Indiana Jonesa, ale jest to jednak film krytykowany. Mam wrażenie, że w Polsce jest traktowany troszkę łaskawiej. Może nasz sentyment do Indiana Jonesa jest jeszcze większy. No ale okazało się, że ten film nie jest sukcesem, że jest bardzo wielką porażką, zwłaszcza jeśli porównamy to z budżetem, jaki ten film posiadał. Więc to także jest ciekawy temat do dyskusji. Zobaczymy, jak sobie Disney będzie z tym radził. Ale też nowy Mission Impossible, czyli film Toma Cruise'a, który jest przez Toma Cruise'a produkowany i z Tomem Cruise'em w roli głównej. No jak wiemy, Tom Cruise, zwłaszcza z powodu poprzedniego Mission Impossible i z powodu filmu Top Gun, Maverick, no to jest taki człowiek, którego się uważa za tego, kto będzie ratował światową kinematografię, ratował Hollywood, ratował te wielkie produkcje. I że właśnie będzie to ktoś, kto przyczyni się do tego, żeby kino stało się żeby kino było cały czas oglądane i żeby cały czas było na wysokim poziomie. Tymczasem okazuje się, że także ten film, mimo bardzo dobrych recenzji, okazuje się pewnym rozczarowaniem, bo jego weekend otwarcia był najsłabszym weekendem otwarcia ze wszystkich części Mission Impossible. Co prawda, jeśli już weźmiemy kolejne dni, to już zaczyna ten film zarabiać, ale ten weekend otwarcia był słabszy niż w przypadku Indiana Jonesa. Tego się nikt nie spodziewał. To są informacje, do których dotarłem wczoraj i one również mnie zainspirowały do tego, żeby jednak ten odcinek o tych dotychczasowych blockbusterach nagrać. Jest to bardzo ciekawe i ja też czekałem bardzo i na Indiana Jonesa i też bardzo czekałem na nową część Mission Impossible. Do obydwu tych filmów miałem troszkę inne oczekiwania i każdy też w jakiś sposób mnie rozczarował, ale jeden zdecydowanie bardziej niż drugi. I teraz właśnie przejdę do takich swoich refleksji na ten temat. Będę się starał tutaj bardzo nie spoilerować, więc nie będzie jakichś specjalnych spoilerów dotyczących tego, jak toczy się akcja filmów, jakie są tam przewrotki. Natomiast będę mówił o tym, jak te filmy są zrobione, co w nich jest warte zobaczenia, a co w nich niekoniecznie się udało, ale właśnie unikając raczej kwestii stricte fabularnych. Zacznę od Indiana Jonesa. Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia to oczywiście film, który jest z wielu powodów znaczący. Nie tylko dlatego, że jest to ostatni film, w jakim Harrison Ford wciela się w Indiana Jonesa, przynajmniej tak zapowiada. Jest to film, który w ogóle teoretycznie ma zamknąć tę serię, bo warto pamiętać, że kiedy George Lucas jeszcze w latach dawnych, wtedy kiedy zaczęły się te filmy, właściwie na długo jeszcze zanim wyprodukowano Poszukiwaczy Zaginionej Arki, to wtedy George Lucas podpisał umowę z Paramountem na 5 filmów. A więc tak naprawdę Indiana Jones od początku miał być serią 5 filmów. I pamiętam, że kiedy po Królestwie Kryształowej Czaszki mówiono o tym, że czy to będzie ostatnia część, czy to nie będzie ostatnia część, no to wtedy Harrison Ford mówił, że to nie jest zakończenie, że on jak najbardziej jest gotów jeszcze wcielić się w tę rolę, ale ma nadzieję, że kolejna część nie będzie powstawać przez 20 lat. No i to się udało, powstawała troszkę krócej. Natomiast, no więc to jest jeden powód, dla którego było wielkie oczekiwanie co do tego filmu, jak cała ta seria się zakończy, jak będzie wyglądał ten ostatni, piąty film. Z drugiej strony, no wiedzieliśmy, że Lucasfilm, z jednej strony marka Indiana Jonesa należy do Paramountu, z drugiej strony Lucasfilm, no bo to jest w końcu dzieło Lucasa, zostało przyjęte przez Disneya, więc tak naprawdę to Disney jest tym, kto tutaj dowodzi. No i wiadomo było, że nie będzie Stevena Spielberga, tylko będzie inny reżyser i tym reżyserem będzie James Mangold. Z jednej strony było to ciekawe posunięcie, dlatego że nie bardzo generalnie publiczności podobała się poprzednia część, czyli Królestwo Kryształowej Czaszki. To jest film, który był bardzo źle oceniony i wydawało się, że Steven Spielberg może już nie za bardzo czuje tę serię, może już nie ma w sobie takiej świeżości i może dobrze by było, gdyby Indiana Jones został przejęty przez kogoś innego, kto w ciekawszy sposób odda hołd przeszłości i że będzie to podobna sytuacja jak w przypadku Ridleya Scotta, który postanowił nie reżyserować kolejnego Blade Runnera, tylko popełnił bardzo dobrą decyzję, przekazując stołek reżyserski komuś takiemu jak Denis Villeneuve. Wydaje mi się, że Ridley Scott nie potrafiłby już dzisiaj nakręcić dobrego Blade Runnera, który trzymałby poziom choćby porównywalny z pierwszą częścią, więc tutaj mogliśmy mieć pewne nadzieje. Z drugiej strony wiemy, że Steven Spielberg jednak jest bardzo niezwykłym reżyserem, jest też kimś, kto tworzył tę serię i tworzył tę serię z własnych miłości, z własnych obsesji, z własnych też takich kinofilskich odniesień, zarówno do takiego kina klasy B, klasy C, jakichś takich właśnie niskobudżetowych opowieści o poszukiwaczach skarbów, do komiksów, zarówno europejskich, jak i amerykańskich. No i z tego wszystkiego układała się bardzo osobista tak naprawdę mozaika, pełna ciekawych odniesień. No a tutaj mamy właśnie kogoś innego, kto przejmie stery. A z drugiej strony James Mangold był bardzo ciekawym wyborem. I kimś takim, kto sprawiał, że można było mieć nadzieję, że powstanie coś bardzo, bardzo interesującego. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony jest to po prostu dobry fachowiec, reżyser o dobrym rzemiośle, który raczej nie przynosi czegoś, czego można byłoby się potem wstydzić. A z drugiej strony jest to też twórca, który zwłaszcza w dwóch swoich filmach w bardzo ciekawy sposób potrafi żegnać się z pewnymi światami. Potrafi włączyć w komercyjną, dużą produkcję jakiś rodzaj refleksji. I często właśnie ten rodzaj refleksji jest związany z odchodzeniem, z jakąś taką elegijnością. I z jednej strony takim filmem był Logan, czyli pożegnanie z kluczową postacią dla uniwersum X-Menów, z Wolverine'em, którego grał Hugh Jackman przez tyle lat i który wreszcie mnie przekonał do tej swojej roli w tym filmie, dlatego że ja jakoś przez cały ten czas nie do końca do Hugh Jackmana mogłem się przekonać, bo był dla mnie zbyt inny co do tego, jaki Logan był w komiksach, które dotychczas o X-Menach znałem. Natomiast Logan Mangolda to jeden z piękniejszych filmów superbohaterskich, jakie powstały w ogóle. Bardzo ciekawe zakończenie dla postaci Logana. I jednocześnie taka opowieść o końcu pewnego archetypu, który musi odejść dlatego, bo świat już się zmienia, bo to, co jest wokół niego, jest już inne. I właśnie ten religijny nastrój, o którym mówiłem, bardzo pięknie jest tutaj wygrany i bardzo pięknie potrafi go wydobyć Mangold z całej tej historii. I coś troszkę podobnego, ale w zupełnie innym kontekście pojawia się w jego znakomitym, moim zdaniem, filmie Le Mans 66, czyli filmie, który znany jest też gdzie indziej pod tytułem Ford versus Ferrari. To bardzo dobra produkcja, bardzo nieoczywista, bo z jednej strony jest to historia retro, troszkę taka historia o wynalazcy i o zawodowym kierowcy i o ludziach, którzy uwielbiają szybkie samochody i którzy jakby są w stanie bardzo dużo poświęcić dla tej pasji. Ale Mangold pokazał tę pasję jakby z trochę innej strony. Pokazał opowieść o mężczyznach, którzy mają pęd ku śmierci. I ten pęd ku śmierci ma w sobie coś pięknego, coś romantycznego, ale też jest w jakimś sensie tragiczny, jest w jakimś sensie niedzisiejszy. To jest bardzo nieoczywiste właśnie spojrzenie na opowieść o rywalizacji, o sporcie, wreszcie o wielkich samochodach, które również stają się coraz bardziej, a przynajmniej ich kult staje się coraz bardziej reliktem dawnych czasów. I coś delikatnego, bardzo subtelnego było w tym filmie Le Mans 66, gdzie z jednej strony był absolutny szacunek dla tej pasji, był taki podziw dla takiego kapitalizmu w starym stylu, w którym prawdziwi zdobywcy, prawdziwi odkrywcy, nie cyniczni, ale pasjonaccy potrafili i też ludzie pasjonujący się rywalizacją, ale w taki niezwykły sposób, który pchał ich do czegoś, do przekraczania własnych granic, do szukania czegoś niemożliwego, no że w tym było coś godnego podziwu, ale zarazem właśnie podszyte to było jakimś instynktem śmierci. Bardzo trudno było, wydaje mi się, nakręcić film, który balansowałby mądrze na tej krawędzi, akcentując jedną i drugą stronę. I właśnie to wszystko podszyte pewnym smutkiem w Le Mans 66 jest. No i wydawało się, że z tego powodu James Mangold, przynajmniej dla mnie, będzie idealnym faktycznie wyborem. Bo któż inny w takim razie mógłby pokazać Indiana Jonesa jako człowieka z trochę innego świata, który już do tego nowego świata nie pasuje, że będziemy mogli oddać mu hołd, ale jednocześnie będziemy razem z nim czuli smutek pewnego odchodzenia i poczucie, będziemy razem z nim widzieć, że już świat jest troszkę inny. O tym również pisała bardzo pięknie Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, pisząc o tym, że ta najnowsza część Indiana Jonesa teoretycznie właśnie tym smutkiem powinna być podszyta, bo scenariusz by to sugerował, bo scenariusz w bardzo wielu scenach pokazuje, że ten już starszy Indiana Jones na tle swoich młodszych towarzyszy i na tle świata, który się zmienił, który jest innym już światem niż ten świat przedwojenny, który już nie jest takim światem, w którym da się odkrywać, tak jak to mówi Michał Leszczyk, nieodpowiedzialny sposób wszystko, co jest wokół. Scenariusz to podsuwa, ale paradoksalnie film nie do końca to czuje i byłem zaskoczony i to jest mój jakby największy zarzut co do filmu Mangolda, że ten film jest tak bardzo letni, jeśli chodzi o emocje. Ani ja specjalnie wielkich emocji nie czułem oglądając tę najnowszą część Indiana Jonesa, która jest straszliwie długa, która jest zupełnie niepotrzebnie tak bardzo długa, w której jest bardzo wiele scen, które są po prostu kopiami bardzo wielu podobnych momentów już z innych filmów, które przez wiele lat widzieliśmy. I cały czas miałem wrażenie, że tak naprawdę oglądamy to, co w takim filmie musi się znaleźć. Są tutaj takie filmy, które przypominały trochę poprzednie części Indiana Jonesa, takie sceny, które przypominały trochę poprzednie części Indiana Jonesa. Są sceny, które bardzo mi się, zwłaszcza podwodne sceny akcji, bardzo mi się kojarzyły z niektórymi częściami Bondów. No i to wszystko jest oczywiście bardzo widowiskowe, bardzo sprawnie zrobione, ale bez jakichś wielkich rewelacji. I brakuje tutaj właśnie jakiejś specjalnej pomysłowości. Jest oczywiście kilka momentów, które się wyróżniają i na pewno scena, którą zapamiętam i która jest świetnie zrealizowana i która jest pomysłowa i która ma w sobie jakiś dryg, który mi się bardzo podobał, no to jest scena wyścigu konnego, w którym Harrison Ford biegnie, galopuje przez miasto na koniu, a potem przez tunel metra. I to faktycznie jest taka scena, dla jakich większej ilości oczekiwałem. Potyczki też Indiana Jonesa z młodszymi, zwłaszcza z postacią graną przez Phoebe Waller-Bridge, czyli z postacią, która ma być tutaj pewnym kontrapunktem. Z jednej strony ma być kobietą już o innym charakterze niż Indiana i ma być też przedstawicielką innego pokolenia. No, one nie są tak błyskotliwe, jakbym się spodziewał, chociaż akurat ta postać, którą gra Phoebe Waller-Bridge, całkiem mi się podobała, myślę, że ona to fajnie zagrała, ale czegoś tutaj brakuje i ma się czasami wrażenie, że te pewne rzeczy są wysilone, a jednocześnie są na tyle bezpieczne, że właśnie nie wywołują jakichś większych emocji. Niestety przez dużą część tego filmu troszkę chciało mi się spać i troszkę gdzieś myślałem o innych rzeczach i czekałem, aż wreszcie ten film wejdzie na jakiś taki wyższy poziom emocji. Te wyższe poziomy emocji czasami się pojawiają. Widać to zwłaszcza w scenach, w których Harrison Ford musi się z czymś skonfrontować. Albo musi się skonfrontować z własną słabością, albo musi się skonfrontować z własnymi sentymentami dotyczącymi tego, kim właściwie chciałby być i gdzie tak naprawdę i kiedy chciałby być, no ale też kiedy Harrison Ford konfrontuje się z własnymi uczuciami do innych osób, to również jest to bardzo piękne, pięknie wygrane, ale tych scen jest bardzo niewiele. A Indiana Jones to taka seria, która nie działa wtedy, kiedy nie jest po pierwsze perfekcyjnie technicznie zrealizowana, a ja mam wrażenie, że ta ostatnia część Indiana Jonesa jest po prostu zrealizowana przyzwoicie, ale nie ma tutaj poza paroma sekwencjami czegoś jakiegoś takiego wow. Po drugie, właśnie pomysłowość jest tutaj ważna, tutaj tej pomysłowości jest niewiele. No i jeszcze Indiana Jones to jest film, który powinien pięknie wyglądać, dlatego że wizualność Indiana Jonesów, zwłaszcza pierwszej części Poszukiwaczy Zaginionej Arki, to było coś, co absolutnie przyciągało do tego filmu i sprawiało, że pod pewnymi względami stawał się niezapomniany. Tutaj tego tak bardzo nie ma. I też ta ilość CGI, która jak w wielu dzisiejszych produkcjach, także w tym Indiana Jonesie jest tak bardzo dojmująca, sprawia, że ten film wygląda bardzo podobnie do wielu innych produkcji, które w tym momencie możemy oglądać w kinie hollywoodzkim i to także jakby nie działa na korzyść tego filmu. A jeśli chodzi o rzeczy, które mi się troszkę podobały, to warto też powiedzieć, że główny artefakt przeznaczenia związany jest z czasem, związany jest z podróżą w czasie i ten film, scenariusz nie jest taki głupi, bo ten film stara się metaforyzować za pomocą tego artefaktu coś więcej. Opowieść, kiedy na początku filmu widzimy Indiana Jonesa, który ma komputerowo młodszą twarz młodego Harrisona Forda, to w jakimś sensie ten zabieg się broni. Właśnie dlatego, że cała ta opowieść jest o czasie, o próbie zatrzymania czasu, a może cofnięcia się do jakiegoś innego czasu, ale okazuje się, że nie jest to takie proste, a może wręcz jest to niemożliwe. I ten zabieg scenariuszowy, ta rama, którą tworzy cały ten artefakt przeznaczenia, jest czymś takim, co bardzo pasowało mi do Mangolda i właśnie takich jego elegijnych rozważań nad takimi męskimi bohaterami jak Logan, czy jak bohaterowie Le Mans, a teraz Indiana Jones, ale czegoś w tym filmie zabrakło. Zabrakło jakiejś takiej głębi, być może właśnie dlatego, że jest to zbyt korporacyjny produkt, ale zarazem jest to kino, które cały czas sprawia, że można się na nim świetnie bawić. Mimo wszystko, gdybym miał do wyboru jeszcze raz obejrzeć któryś z ostatnich filmów superbohaterskich, z tego głównego nurtu Marvela albo DC, albo obejrzeć jeszcze raz kolejnego Indiana Jonesa, to z pewnością ja bym się raczej wybrał jeszcze raz na tego Indiana Jonesa. Natomiast przy okazji trochę tego filmu miałem sporo refleksji na temat w ogóle tej postaci. I tutaj się postanowiłem troszkę tymi refleksjami podzielić, bo mam wrażenie, że Indiana Jones to jest postać bardzo niezwykła, ale też postać bardzo, bardzo specyficzna. Jeszcze ja z moim podejściem do niej także miałem może trochę inną historię niż inni, zwłaszcza ci, którzy urodzili się gdzieś w podobnych czasach i pamiętają Indiana Jonesa przede wszystkim z lat 90. Otóż dla mnie Indiana Jones był bardzo ważny, bardzo ważną postacią, która mnie niesamowicie fascynowała i przede wszystkim wychowując się w pierwszej połowie lat 90. miałem wrażenie, że wychowywaliśmy się w takim kulcie przygodowych opowieści, które niekoniecznie były opowieściami o samym Indianie Jonesie, ale były opowieściami, które bawiły się klimatem, który ten Indiana Jones ewokował. Ponieważ opowieści o archeologu, który odkrywa artefakty przeszłości i który ma do czynienia z niesamowitym, które wyrażało się to niesamowite w bardzo różne sposoby, no to są opowieści, które wpływały tak bardzo na wyobraźnię i innych filmowców, i także dzieciaków, że było zapotrzebowanie na opowieści tego typu. Na artefakty starożytności, na odkrywanie skarbów, na odkrywanie jakichś niesamowitych rzeczy z przeszłości. I telewizja ówczesna, także to, co prezentowała młodym widzom TVP, była pełna takich historii. Często te historie były opowiadane w formie seriali animowanych i często były to rzeczy naprawdę świetne, mające jakiś taki niesamowity klimat. Z jednej strony to był świetny czas telewizji Disneya, ten przełom lat 80. i 90. Dzisiaj, kiedy dzięki Disney Plus powtarzam sobie troszeczkę te seriale, które wtedy, animowane seriale, które wtedy Disney produkował dla telewizji, to wciąż to się broni. Wydaje mi się, że wciąż to naprawdę był taki złoty czas telewizji. No i oczywiście kacze opowieści, które się wzorowały na tych klasycznych komiksach o Sknerusie McQuatchu i siostrzeńcach Kaczora Donalda. Nawet jeśli nie były tak dobre jak te komiksy, to jednak świetnie potrafiły oddawać ten klimat i świetnie potrafiły młodych widzów zaskakiwać i dawać im to poczucie przygody, odkrywania czegoś nieznanego, a zarazem właśnie czegoś trochę niesamowitego, strasznego, czegoś związane z jakimiś duchami przeszłości, które teraz my, młodzi odkrywcy, będziemy dla siebie przyswajać. Z drugiej strony zalew bardzo dobrych seriali japońsko-francuskich animowanych, które wtedy pokazywało TVP, takie jak na przykład Miasta ze Złota, nie pamiętam teraz dokładnie tytułu tego serialu, ale to także była taka opowieść pełna niesamowitości, odkrywania i także w jakimś sensie takiego swobodnego podejścia do innych kultur, które dzisiaj już jest problematyczne, a z którym zawsze opowieści o Indiana Jonesie chociażby musiały się mierzyć, teraz pewnie bardziej niż mierzyły się z tym kiedyś. A więc ten duch Indiana Jonesa był ważny na początku lat 90. dla takich młodych dzieciaków jak ja, nawet jeśli nie miało się jakiegoś do czynienia bezpośrednio z samym Indiana Jonesem, ale to właśnie dzięki popularności tej postaci pojawiła się też ta popularność starożytności i tej niesamowitości związanej z odkrywaniem czegoś. I oczywiście było to też związane z tym, jak funkcjonował Indiana Jones poza swoimi głównymi filmami. Dlatego, bo ja z Indiana Jonesem przede wszystkim miałem kontakt nie poprzez te trzy filmy kinowe, aczkolwiek widziałem Poszukiwaczy Zaginionej Arki w telewizji na początku lat 90., kiedy to puściło TVP i kiedy ten film moja mama strasznie wtedy chciała obejrzeć. Ja go wtedy obejrzałem i na pewno on na mnie zrobił ogromne wrażenie, ale mam wrażenie, mam też takie poczucie, takie gdzieś we mnie jest, coś zostało, że szczególnie przejęty byłem serialem. Serialem, który już dzisiaj troszeczkę jest zapomniany, który można oglądać na Disney Plus w innych krajach, a niestety w Polsce nie, czyli Kroniki młodego Indiana Jonesa. Dla mnie Indiana Jones to przede wszystkim postać z tego serialu. Jeśli ktoś pamięta ten serial, to on miał taką formułę, przynajmniej tak to wtedy było prezentowane, bo podobno po latach przemontowano trochę te stare odcinki, ale miał taką formułę, że na początku widzieliśmy starego Indiana Jonesa, żyjącego we współczesnych czasach, czyli na przełomie lat 80. i 90., który jest już starszym panem i który nie ma jednego oka. I on wtedy opowiada na skutek jakiegoś pretekstu historię ze swojej młodości. I oglądamy historię, która albo dotyczy bardzo małego Indiana Jonesa, który jako chłopiec na przykład ze swoją rodziną odkrywa artefakty piramid, albo jako młody chłopak jest na froncie I wojny światowej. Niezależnie od tego, w której wersji tej historii jesteśmy, to Indiana Jones też styka się z czymś niesamowitym, z czymś pełnym, z jakąś przygodą, z jakimś czymś niezwykłym, co trzeba odkryć i powoli staje się tym, kogo będziemy znać z wersji Harrisona Forda z filmów Spielberga, ale zarazem Indiana Jones spotyka też ważne postaci. Spotyka Tolstoya, spotyka Ernesta Hemingwaya, spotyka Lorenza z Arabii, który przecież był tak ważny dla Spielberga przy tworzeniu postaci Indiego. I to był niezwykły serial, który, jak się dowiedziałem później, kręcony był na taśmie 16 mm, ale miał w sobie coś bardzo filmowego. Był kręcony jednak na taśmie filmowej, i miał w sobie coś takiego, że miało się wrażenie, że oglądało się jednak taki film, prawdziwy film na małym ekranie. I ja czekałem na każdy odcinek z ogromnym, ogromnym wyczekiwaniem. Bardzo mi się ten serial podobał i bardzo przeżywałem te wszystkie przygody, które ten młody Indiana Jones, który był jego udziałem, czy to był Indiana Jones jako chłopiec, czy jako młody mężczyzna. No i dzisiaj się dowiedziałem, że odcinki tego serialu były, ich taki ogólny draft był pisany przez George'a Lucasa. George Lucas stworzył taki timeline życia Indiana Jonesa i bardzo serio ten timeline traktował, kiedy się tą postacią zajmował. I ten timeline był już z grubsza stworzony wtedy, kiedy ze Spielbergiem robili swoje filmy. A potem dla tego serialu oczywiście on został poszerzony. I według tego timeline'u potem poszczególni scenarzyści wypełniali jakby te opowieści, wypełniali to swoimi opowieściami. Natomiast za kamerą w tym serialu stali tacy ludzie jak Frank Darabont, Nicholas Roeg, szanowni państwo, Mike Newell, czy Terry Jones, znany z grupy Monty Pythona, ale też z tego, że reżyserował. A Terry Jones to człowiek, który bardzo, bardzo interesował się historią, interesował się właśnie takimi różnymi artefaktami i prowadził też takie programy popularno-naukowe o historii właśnie dla różnych kanałów telewizyjnych w późniejszym okresie swojego życia. A więc widać, że tutaj nie byle kto. Carrie Fisher też nakręciła jeden z odcinków. I to była taka dla mnie domyślna wersja Indiana Jonesa. Przygoda, trochę romans, było w tym coś melodramatycznego, ale na pewno w tym serialu Kroniki Młodego Indiana Jonesa było o wiele mniej akcji niż było w filmach kinowych. I jakież było moje zdziwienie, kiedy po jakimś czasie wreszcie jako już taki świadomy nastolatek postanowiłem obejrzeć wszystkie części Indiana Jonesa, wreszcie kupiłem sobie magnetowid, to była końcówka lat 90. i postanowiłem wrócić do tych filmów i zobaczyć, co ja właściwie teraz o nich myślę. I wtedy obejrzałem sobie Poszukiwaczy Zaginionej Arki, obejrzałem sobie Świątynię Zagłady, obejrzałem sobie Ostatnią Krucjatę i byłem, szczerze mówiąc, tymi filmami troszkę zdziwiony. Dlatego, że miałem wrażenie, że to są filmy, które są pełne akcji, pełne gagów, pełne takich właściwie historii niemalże slapstickowych, które nie traktują siebie do końca poważnie, które są napisane bardzo pretekstowo. Wszystkie postaci w tym filmie, większość sytuacji, w których znajduje się Indiana, to są sytuacje, które są szkicowe, w których nie ma jakiegoś takiego głębszego wejścia ani w postać Indiana Jonesa, ani jakichkolwiek jego, tych, którzy są obok niego. Te wszystkie krainy, które Indiana Jones odwiedza, właściwie niewiele czasu poświęca się na nie same, dlatego, bo przez cały czas wszystko musi być wypełnione akcją. I ten pierwszy moment, kiedy właśnie jako już taki nastolatek świadomy obejrzałem sobie te Indiana Jonesy, miałem wrażenie, że nie ma w tym tego nastroju przygody, który był w Kaczych Opowieściach, który był w innych serialach animowanych, jak chodził w tych Miastach ze Złota. Nie ma w tym takiej niesamowitości. To wszystko jest płaskie, to wszystko jest takie bardzo rollercoasterowe i byłem gdzieś tym rozczarowany, że Spielberg zamiast stworzyć coś takiego, co potrafił stworzyć w E.T., co potrafił stworzyć w Parku Jurajskim, czyli właśnie opowieść o kimś, kto wchodzi w jakiś inny świat i tym innym światem się zachwyca, to zamiast tego wszystko jest takie papierowe, wszystko jest bardzo płaskie i po prostu pędzimy od jednego wydarzenia do drugiego. Najbardziej wtedy podobała mi się Ostatnia Krucjata, bo miałem wrażenie, że jest to najlepiej napisana część, że najbardziej jest tutaj rozwinięte są postacie, najwięcej się o nich dowiadujemy, najbardziej w tej części potrafimy się z nimi zaprzyjaźnić i że właściwie ta interakcja między Indym a jego ojcem, którego gra Sean Connery, co oczywiście nie jest bez znaczenia, bo przecież Indiana Jones wziął się w dużym stopniu z tego, że Steven Spielberg chciał nakręcić Bonda, ale nigdy mu na to nie pozwolono, więc sięgnął po stary pomysł Lucasa i razem połączyli siły po to, żeby stworzyć coś, co wtedy w latach 80. wyglądało o wiele lepiej niż jakikolwiek Bond, którego wtedy nakręcono, więc był to ciekawy rodzaj zemsty na tych, którzy nigdy Spielbergowi nie pozwolili dotknąć tej postaci. Po prostu mamy swojego Bonda w domu, po co mamy się zajmować tamtym głównym? Natomiast jest tutaj coś takiego, że musiałem się przyzwyczaić do tego, jak te filmy działają i że te filmy właśnie są taką zabawą po prostu z pewną formułą, z pewnymi rzeczami, na których Lucas i Spielberg się wychowywali, ale ta zabawa nie jest specjalnie głęboka. I również Katarzyna Czajka-Kominiarczuk w jednym tekście pisała o tym, że kiedy powraca do opowieści o Indiana Jonesie, no to jest zaskoczona tym, jak bardzo płaskie są tam chociażby postaci kobiece, ale mam wrażenie, że tam naprawdę płaskie jest wszystko. To jest naprawdę kino akcji, to jest kino ruchu, to jest kino, w którym to, jak coś się rusza, jak coś przed czymś ucieka, jak to jest zrealizowane, jest całą jego istotą. I dopiero po jakimś czasie, po latach, kiedy jeszcze raz powróciłem do Indiana Jonesów, wreszcie jakby załapałem i wreszcie je zrozumiałem, ale musiałem się pogodzić z tym, że tak naprawdę w tych filmach pełnometrażowych, kinowych nie ma tej atmosfery przygody, tej atmosfery zdziwienia, która jest, przynajmniej ja ją tak zapamiętałem, że która była w serialu o młodym Indiana Jonesie. Więc w jakimś sensie postać samego Indiana Jonesa była dla mnie ważniejsza niż filmy, które o nim nakręcono. Ale dzisiaj bardzo doceniam tę trylogię i każdą część doceniam za troszkę coś innego. Dlatego, że Poszukiwacze Zaginionej Arki to jest film, który przede wszystkim uwodzi wizualnie. To jest film, który naprawdę doceniłem dopiero wtedy, kiedy zobaczyłem go w wersji szerokoekranowej, w wersji nieuciętej na potrzeby VHS-u, bo zobaczyłem, jak ten film jest piękny wizualnie i jak bardzo ten film osadzony jest w Davidzie Linie. Spielberg przepięknie wraz z operatorem oddają tutaj hołd Davidowi Linowi i oczywiście zupełnie inną atmosferę, zupełnie inne tempo mają Poszukiwacze Zaginionej Arki niż Lawrence z Arabii. Poszukiwacze Zaginionej Arki bazują oczywiście na takim drugorzędnym kinie akcji, które właśnie nie było specjalnie mądre, a Lawrence z Arabii to tak naprawdę dzieło kontemplacyjne bardziej niż kino akcji, w którym pewien element właśnie takiej przyglądania się przyrodzie jest ważniejszy tak naprawdę niż jakieś czyste dzianie się. I stąd można powiedzieć, że Lawrence z Arabii to jest tak naprawdę widowiskowe antywidowisko, które w tamtych czasach zrobiono, no to to piękno wizualne zaczerpnięte z Lawrence'a z Arabii połączone z czystą akcją, którą Spielberg z Lucasem wzięli właśnie z takiego tańszego kina, niesamowicie to gra i z tego powstaje coś bardzo, bardzo pięknego, bardzo pomysłowego właśnie, gdzie każda rzecz jakby jest oparta na jakimś innowacyjnym pomyśle co do tego, co Indiemu może się przydarzyć, jak Indii może z tego wybrnąć, ale jeszcze z innej strony jest to film perfekcyjny technicznie. Naprawdę Poszukiwacze Zaginionej Arki to film, który robi na mnie wrażenie, ponieważ poza dosłownie paroma scenami jest to film, który istnieje poza czasem. On jest tak doskonale zrealizowany i jest tak wolny od takich efektów wizualnych charakterystycznych dla swojej epoki, że właściwie jest to kino niestarzejące się. Jest to kino, które może powstać w każdym momencie i będziemy wierzyć, że jest to, gdybyśmy powiedzieli, że to jest to film, który powstał dzisiaj, to oczywiście po treści, po podejściu do pewnych tematów wiedzielibyśmy, że to nie jest film, który powstał dzisiaj, ale poziom realizacji jest absolutnie mistrzowski. I jak to się łączy z tymi wizualnymi, z wizualnym kręceniem pustyni, słońca, jak to wszystko wygląda, gdzie właśnie ten David Lean, ten jego duch jest tam obecny, to jest ciągle piękne. Z kolei Świątynia Zagłady, czyli film, który przez długi czas podobał mi się najmniej, to jest dużo głupszy film i to jest taka najgłupsza część Indiana Jonesa, ale to już jest taki naprawdę dosłownie czysty roller coaster, bo mamy tutaj kolejkę i scena jazdy kolejką jest tutaj absolutnie fundamentalna, ale dzisiaj również ten film cenię, dlatego że no, to jest już naprawdę kino, w którym jest czysta akcja. To jest czysto kinetyczne kino, czysty ruch. Mamy tutaj bardzo długie sekwencje, w których właściwie nie ma dialogów, w których właściwie nic specjalnie się nie dzieje, poza jakąś akcją, która bezpośrednio przenosi nas w kolejną akcję i kolejną akcję. No i jest to, jak kiedyś Werner Herzog mówił, że tak naprawdę kino powstało przede wszystkim po to, żeby oglądać ciała w ruchu, to wydaje mi się, że Świątynia Zagłady jest w jakimś sensie arcydziełem takiego właśnie kina, ale jest tutaj mniej przygody, mniej nastroju, a to, gdzie ten nastrój próbuje się budować, jest na tyle głupie, że mimo wszystko ja ten film stawiam niżej. On też jest nie tak ładny wizualnie jak Arka. Z kolei Ostatnia Krucjata, tak jak mówiłem, to film dla mnie najlepiej napisany. Dla mnie najgłębiej tutaj widać postać Indiana Jonesa i z tego powodu też dobrze mi się go ogląda. I mam wrażenie, że wizualnie jest tutaj troszkę mniej Davida Lina, a więcej Johna Forda, bez którego oczywiście Davida Lina by też nie było. I bardzo pięknie tutaj Spielberg jakby opowiada swoją taką autobiografię filmową, że z jednej strony właśnie inspirujemy się takim tanim czymś, a z drugiej strony tym wielkim kinem amerykańsko-brytyjskim jesteśmy jakby kolejnym elementem tej układanki, a zarazem tworzymy syntezę tego, co było wcześniej i co nas kształtowało. Z kolei Kryształowa Czaszka, czyli film bardzo zjechany przez wszystkich, także przez fanów Spielberga i przez fanów Indiana Jonesa, to dla mnie film, który nie jest wcale tak zły. Dlatego, że do połowy uważam, że jest to film bardzo pięknie zrealizowany. Do połowy jest to jedna z lepszych części Indiana Jonesa, to znaczy dla mnie do połowy ten film mi się bardziej podoba niż Świątynia Zagłady, gdybym musiał wybierać. Wszystkie te sceny z synem moim zdaniem są całkiem udane. Także cały ten prolog związany z pastiżem motywów kina i w ogóle kultury zimnowojennej moim zdaniem jest świetny. Motyw z lodówką, który jest często wyśmiewany, wcale nie jest tak bardzo over the top, jeśli porównać to z tym, czym Indiana Jones jest. Indiana Jones jest przecież absolutnie nierealny. To jest postać, która gada z rycerzami ze średniowiecza, więc dlaczego mieć do niej pretensje, że daje się wysadzić w lodówce? A poza tym wszystko, co właściwie jest w tej pierwszej sekwencji, w tej pierwszej scenie tej części, nawiązuje do jakichś ważnych motywów z lat 50., między innymi do motywu tego, że faktycznie zastanawiano się podczas prób atomowych nad tym, czy lodówka jest miejscem, które jest w stanie uchronić to, co jest w tej lodówce, przed negatywnymi skutkami wybuchu. A więc Indiana Jones schowany w lodówce, który jest w stanie przeżyć, to jest takie mrugnięcie okiem do pewnych rzeczy, w które wtedy wierzono, a przynajmniej na tyle uważano, że są one prawdopodobne, że chciano to sprawdzić. A więc do połowy jest to film całkiem udany, a od połowy zaczynają się tam dziwne rzeczy. Mam wrażenie, że od połowy w Królestwie Kryształowej Czaszki zaczyna się coś dziać, tak jakby skończyły się pieniądze na scenariusz i skończyły się pieniądze na wizualność tego filmu i zaczyna się jakaś dziwna powtarzalność, zaczynają się rozwiązane, tak jakby pisane na kolanie i ten film po prostu zaczyna źle wyglądać. Jest w nim zdecydowanie zbyt dużo CGI i kończy się taka wizualna poezja Spielberga. I jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o Indiana Jonesa, która jest dla mnie ważna, to jest, skoro mówiłem, że ta postać jest dla mnie ciekawsza czasami poza filmami z tego kinowego kanonu, to nie chodzi mi tylko o serial Kroniki Indiana Jonesa, młodego Indiana Jonesa, ale chodzi mi też o grę z 1992 roku, czyli grę Indiana Jones and the Fate of Atlantis. To jest gra, która była przygodówką point and click, która była absolutnie kultowa wtedy, kiedy weszła na rynek. Ja wtedy w nią nie mogłem grać, bo nie miałem dostępu do sprzętu, na którym można by było grać w takie rzeczy. I zagrałem w tę grę dopiero jako dorosły człowiek, jako 20-parolatek. Chyba byłem już po studiach, kiedy w tę grę zagrałem po raz pierwszy. I zawsze byłem fanem przygodówek point and click, ale ta gra mimo swojego wieku absolutnie mnie zachwyciła. W tej grze, mimo że sterowaliśmy dorosłym Indiana Jonesem, a nie młodym, miałem poczucie przygody. Miałem poczucie, że to jest gra lepiej i ciekawiej i głębiej napisana niż wszystkie filmy kinowe o Indiana Jonesie. Dlatego, bo ta gra oparta była w dużym stopniu na dialogach, a nie na czystej akcji. I te dialogi naprawdę były świetne i naprawdę były pomysłowe. Bardzo ciekawa była zwłaszcza interakcja Indiana Jonesa z jego partnerką Sophią Hapgood, która specjalnie była wymyślona na potrzeby tej gry. No i co ważne, jednym z twórców scenariusza do tej gry, który naprawdę jest świetny, jest Hal Barwood, czyli scenarzysta Sugarland Express, który potem jakby przeszedł właśnie pracując gdzieś przy filmach Lucasa, przy tych filmach Nowej Przygody, gdzieś jakby w drugim rzędzie twórców tego kina, w końcu przeszedł do gier komputerowych i znalazł się w firmie LucasArts, czyli w firmie, która należała do George'a Lucasa, która zajmowała się tworzeniem świetnych przygodówek point and click w pierwszej połowie lat 90. I szczerze mówiąc, kiedy zagrałem w Fate of Atlantis pierwszy raz, potem drugi, potem trzeci, to ta gra dawała mi tyle radości, że w jakimś sensie, jeśli jakby nie liczyć przyjemności czysto kinowej, czysto filmowej, którą wyciągam z filmów Spielberga o Indiana Jonesie, to jako historia, jako opowieść o pewnym człowieku, który przeżywa jakąś przygodę, jako opowieść, która jest pełna humoru, to dla mnie to jest najlepsza część Indiana Jonesa. Jest najlepiej napisana, jest najbardziej zabawna i jest w niej więcej właśnie tego takiego poczucia odkrywania czegoś niezwykłego, nawet jeśli to coś jest bardzo kampowe i nie jest też do końca traktowane serio, niż ma to miejsce w tych dużych filmach. A więc Jak się okazuje, do Indiana Jonesa mam pewien taki ambiwalentny tak naprawdę stosunek, bardzo skomplikowany. Mam nadzieję, że go tutaj troszkę wyłożyłem i też jestem ciekaw reakcji waszych, reakcji słuchaczy na to, co tutaj mówię i może niektórzy mieli podobnie. Jestem ciekaw, czy na przykład ktoś też grał w grę Fate of Atlantis i czy również uważał ją pod pewnymi względami za ciekawszą niż filmy kinowe, bo wiem, że jest więcej takich osób, które tak bardzo cenią tę grę i jestem też ciekaw, czy więcej osób oglądało Kroniki Młodego Indiana Jonesa i ma z tym serialem jakieś fajne wspomnienia. Okej, więc byłem rozczarowany tym Indiana Jonesem, ale liczyłem na to, że Tom Cruise nie zawiedzie, że Tom Cruise da mi film, który mnie zachwyci, dlatego, że Tom Cruise jest taką postacią we współczesnym kinie, która stara się dawać nam to, czego nam brakuje. Mam wrażenie, że pomysł Toma Cruise'a jako producenta polega właśnie na tym, że on sonduje troszkę, czego w kinie jest za dużo, w takim dużym kinie komercyjnym i że on będzie nam dawał właśnie to, za czym tęsknimy, czego nam nie dają inne filmy, które są do siebie zbyt podobne. I zaskakująco świetnie to Tomowi Cruise'owi w ostatnich latach wychodzi. Przede wszystkim Tom Cruise czuje, że nam brakuje takiej rozrywki, która jest niezobowiązująca, ale zarazem rozrywki, która jest dobrze zrealizowana filmowo i ma w sobie pewien ciężar fizyczny. To znaczy Cruise czuje, że za dużo jest CGI, a nawet kiedy to CGI, a kiedy już to CGI jest używane, to jest używane bez pomysłu. To znaczy, kiedy możemy zrobić wszystko i kiedy wszystko może latać na ekranie, to szybko stwarza to pewien nadmiar, który jest nudny, który jest mało dla widza atrakcyjny. I Tom Cruise to wyczuł i od jakiegoś czasu, tworząc Mission Impossible jako producent, stara się, żeby te filmy wyglądały w taki sposób, żeby właśnie miały nie nadmiar CGI, żeby miały w sobie fizyczność na przykład pojazdów, samochodów, pociągów, samolotów, żebyśmy czuli, że to, co oglądamy na ekranie, ma jakiś związek z prawdą. To oczywiście najbardziej jest wyśrubowane w Top Gunie, który jest bardzo niesamowitym widowiskiem, no, w którym mamy prawdziwe samoloty, prawdziwe myśliwce, które w ogóle rzadko się ogląda w filmach hollywoodzkich, bo jest to zbyt drogie i zbyt trudne, żeby je pokazać i pod tym względem i pierwszy Top Gun był bardzo wyjątkowy, ale Tom Cruise nam to daje. Tom Cruise wie, że tego nam brakuje i to jest przyczynkiem do jego sukcesu. Również ta poprzednia część Mission Impossible Fallout była pełna bardzo pomysłowych scen. Cały czas tam jest pewna właśnie pomysłowość, jeśli chodzi jak rozwiązać akcję. I cały czas gdzieś udaje się Ethanowi Huntowi znaleźć takie przeciwności, z których będzie mógł w jakiś sposób zaskakujący wybrnąć. Cały czas jest w tym kinie jakaś taka radość przygody, oglądanie czegoś niesamowitego, czegoś zaskakującego i też czegoś zabawnego, bo nie da się ukryć, że to, w jaki sposób Tom Cruise prowadzi swoją karierę, grając między innymi Ethana Hunta, jest też związane w jakiś sposób z klasyką slapsticku. Te sceny akcji w ostatnich częściach Mission Impossible nie tylko są pięknie zrealizowane i bardzo tak porządnie, ale też mają w sobie właśnie to coś, co miał w sobie Buster Keaton. To znaczy Tom Cruise, z całym szacunkiem oczywiście i przy zachowaniu wszelkich proporcji, ale to jest takie właśnie ciało, które się podziwia, ciało, które wystawia siebie na rzeczy niesamowite, niemożliwe i ciało, które przekracza jakieś swoje granice, czasami w sposób zaskakujący, budzący przerażenie, budzący jakieś takie zauroczenie, a czasami w sposób budzący śmiech. I gdzieś Tom Cruise stara się to wszystko zachować. I robi to dobrze i muszę przyznać, że Mission Impossible, wydaje mi się, że takie filmy jak ostatnie części Mission Impossible, gdyby powstały w latach 90. czy w latach 80., to narzekalibyśmy trochę na nie, że być może scenariusz jest trochę płaski, że być może te filmy zbyt mało z siebie dają poza widowiskowymi, dobrze zrealizowanymi scenami, ale dzisiaj, no tle tego, co obecnie oferują blockbustery amerykańskiego kina, to się sprawdza i to gdzieś nas chwyta za serce, mimo tego, że te filmy są tak strasznie bezpieczne. Tutaj bym chciał wrócić na chwilę do Mavericka, bo wydaje mi się, że sukces Top Gun Maverick polega też na tym, że Tom Cruise, realizując ten film, starał się znaleźć jakiś mit, który jest wszechamerykański i który w tym czasie bardzo podzielonej Ameryki, nie tylko Ameryki, gdzie mamy wojny kulturowe, gdzie mamy wojny tożsamościowe, gdzie oczywiście jest też wojna między Trumpowcami i antytrumpowcami, między tymi, którzy wierzą w demokrację liberalną i tymi, którzy absolutnie w nią nie wierzą, wierzą w jakieś inne wartości, które w amerykańskim społeczeństwie cały czas gdzieś funkcjonują. No to jak stworzyć coś, co będzie łączyć wszystkich w jakimś zachwycie? I okazuje się, że przynajmniej w Ameryce tym czymś jest Maverick, czyli postać, która zawsze była ważna w amerykańskiej kulturze, bo amerykańska kultura, owszem, istnieje tym mitem American Dream, czyli że każdy może jakby śnić ten swój amerykański sen i może odnieść sukces, ale właśnie czy na pewno każdy? Jest taka opinia, że American Dream ma w sobie pewien haczyk. W amerykańskim hymnie są słowa "The land of the free and the home of the brave". Czyli jest to kraj ludzi wolnych, ale jest to dom ludzi odważnych. A więc owszem, wszyscy, którzy w tym kraju żyją, są wolni, ale tylko ci, którzy są odważni, uczynią z niego swój dom. To jest oczywiście pewna przewrotna interpretacja tych dwóch linii hymnu amerykańskiego, ale wydaje mi się, że jest bardzo prawdziwa. Bo Ameryka, owszem, jest otwarta dla wszystkich, ale tak naprawdę zawsze liczyła na tych, którzy są odważni i którzy nie grają według reguł, ale grają gdzieś po swojemu. Maverick jest taką idealnym Maverick, właśnie ktoś, kto idzie własną drogą, kto jest nieustraszony, kto nie do końca przestrzega zasad, ale jednocześnie mając sobie jakiś rodzaj szlachetności, potrafi po swojemu doprowadzić do celu. To jest taka postać, którą zawsze Amerykanie z jednej strony podziwiali, a z drugiej strony był to pewien wzorzec. American Dream jest przede wszystkim dla Maverików. I nawet jeśli sami nie jesteśmy Maverickami, to lubimy ich oglądać, lubimy ich podziwiać. I umieszczenie postaci, która jest czystym archetypem, która jest właśnie Maverickiem, która się tak nazywa i która właściwie nic poza tym za wiele ze sobą niewiele poza tym sobą reprezentuje na ekranie, ale okazuje się, że to zadziałało. I to w połączeniu z widowiskiem, którego współczesne kino nie oferuje zazwyczaj, z prawdziwymi samolotami, z tym poczuciem fizyczności akcji, która jest na ekranie, to w jakiś niesamowity sposób zassało, zadziałało i zrobiło wrażenie. Mimo tego, że jest to film pod wieloma względami, mówię o tym ostatnim Top Gunie, mdły, nawet jeśli porównać go z takim przybrudzonym, trochę estetycznie oryginałem Tony'ego Scotta, no ale jednak na tle tego, co dzisiaj jest, jak się okazuje, Tom Cruise świetnie wyczuł potrzeby publiczności i wszyscy byli tak zachwyceni tym Top Gunem, że nawet zapomniano troszkę o tym, że jest to film straszliwie nieekologiczny. Jest to dla mnie bardzo ciekawe, że właściwie nikt nie wspomniał o tym przy tym zachwycie prawdziwymi samolotami, no i z jakim kosztem ekologicznym musiało się wiązać tworzenie takiego filmu. Mission Impossible oczywiście to nie są dzieła aż tak spektakularne jak ostatni Top Gun. To jest jednak film wyjątkowy i takiego filmu trudno by było, żeby taki film powstawał co roku, ale właśnie Mission Impossible, wydaje mi się, w tej serii Tom Cruise ma taki pomysł, żeby nam właśnie dawać to, czego brakuje gdzie indziej. Moim zdaniem w Falloutie to się świetnie sprawdziło, poza tym jest to też kino bardzo dobrze zagrane, przynajmniej było dotychczas bardzo dobrze zagrane i ten cały zespół, który towarzyszy Tomowi Cruise'owi, zarówno jeśli chodzi o wylanów takich jak Vanessa Kirby, jak i Simon Pegg, jego przyjaciel, tu się to świetnie sprawdza, jesteśmy już trochę do tych postaci przyzwyczajeni. No ale tutaj warto również, zanim powiem, co myślę o najnowszej części, bo uważam, że ta poprzednia Fallout była bardzo udana, ja się bardzo dobrze naprawdę na tym filmie bawiłem, miałem takie poczucie, że wreszcie kino amerykańskie, widowiskowe daje mi właśnie to, czego nie ma w innych produkcjach i o czym zupełnie kino gdzieś zapomniało po drodze. No to warto trochę powiedzieć o tym, jak to się w ogóle stało, że Mission Impossible to jest seria, którą dowodzi dzisiaj Tom Cruise, bo oczywiście wszystko zaczęło się w 96 roku, kiedy to Tom Cruise postanowił wtedy wszedł na ekrany film, który był produkowany przez niego i przez Paula Wagner i oczywiście przez wytwórnię Paramount, która miała prawa do serialu Mission Impossible, serialu, który powstał w 66 roku i który opowiadał nie o jakimś jednym agencie. Ethan Hunt powstał dopiero na potrzeby Toma Cruise'a, no bo musiał być jakiś jeden agent, który się będzie wyróżniał i którego będzie mógł zagrać wielki gwiazdor. To był właśnie ten Impossible Mission Force, czyli ta grupa, która wykonuje zadania specjalne, zadania niemożliwe, i właśnie o tym opowiadał serial z 66 roku, który miał sporo odcinków i który oczywiście miał ten niesamowity motyw muzyczny Lalo Schifrina, który w dużym stopniu stał się bardziej sławny tak naprawdę nawet niż ten serial. Potem, co ciekawe, serial miał swoją kolejną część w 88 roku, czyli 22 lata później, zaledwie dwa sezony, kilkoro aktorów już dużo starszych, których znaliśmy z pierwszej serii, tam się pojawiało. Jeśli dobrze pamiętam, to TVN po 96 roku, czyli po tym, kiedy pierwsza część Mission Impossible pojawiła się w kinach, TVN przypomniał tę wersję serialu z 88 roku. Natomiast przez całe lata 90. wytwórnia Paramount zastanawiała się nad tym, w jaki sposób Mission Impossible wznowić i w jaki sposób wznowić tę serię właśnie w formie filmu kinowego. I Tom Cruise z Paulą Wagner mieli na to pomysł i zdecydowali się na to i chcieli stworzyć kino, które będzie nawiązywało wieloma wątkami, motywami, chociażby właśnie kwestia informacji, która za chwilę ulegnie autodestrukcji. Między innymi no, takie najważniejsze jakby elementy z tego dawnego serialu miały się pojawić, ale zarazem ewidentnie Tom Cruise chciał, żeby to było kino troszkę poważniejsze, takie mroczniejsze. Takie zresztą były lata 90., kiedy czegoś takiego od kina, również kina akcji oczekiwano. I żeby było to kino trochę poważniejsze niż Bondy. Stąd pierwszą osobą, którą zatrudnili, był Sydney Pollack. To on miał właśnie kręcić to pierwsze Mission Impossible, a więc klimat kina akcji lat 90. miał być połączony z takim ciężkim, politycznym klimatem lat 70. Ostatecznie z Sydneya Pollacka niewiele wynikło. Na jego miejsce pojawił się wielki stylista kina, a zarazem właśnie ktoś, kto tworzy takie mroczne, podejrzliwe wobec chociażby Ameryki kino, czyli Brian De Palma. I co ciekawe, scenarzystą pierwszej części Mission Impossible z 96 roku, jednym ze scenarzystów był David Koepp, który jest także jedną z osób odpowiedzialnych za scenariusz najnowszego Indiana Jonesa, więc troszkę w tym miejscu te dwa filmy, o których mówię w tym odcinku, nam się łączą. Powstał film, który moim zdaniem do dzisiaj jest świetny. Ja bardzo lubię tę pierwszą część Mission Impossible, ale oczywiście jest to film zupełnie inny niż to, co będzie później. Dlatego między innymi właśnie, że jest to film mroczny. Jest to film ze straszliwie pokomplikowaną fabułą. Mission Impossible w ogóle tym się charakteryzuje, że ma dość skomplikowane intrygi, w których czasami możemy się zgubić, ale zwłaszcza w tych ostatnich filmach tak naprawdę ta intryga jest drugorzędna wobec akcji, którą mamy oglądać. Ale akurat jeszcze w tym pierwszym filmie ta intryga jest dość ważna. No i pewne podteksty polityczne z pewnością De Palmie zależało na tym, żeby one gdzieś tutaj wybrzmiały, no ale jednocześnie ten film ma być po prostu dobrze zrealizowaną komercyjną produkcją. I moim zdaniem naprawdę to się sprawdziło. Ten film ma cały czas taki świetny, mimo tej przyciężkawości, klimat, Praga tamtych lat 90. tutaj świetnie działa i też ta grupa aktorska, którą tutaj świetnie zebrał De Palma z Tomem Cruise'em, wydaje mi się, że się świetnie sprawdza. Natomiast widać było od razu, że jeszcze jedna rzecz tutaj była ważna dla Toma Cruise'a. Otóż Bondy, czyli czołowe filmy szpiegowskie, rozrywkowe widowiska szpiegowskie, oczywiście były bardzo wtedy jeszcze kojarzone z czymś niepoważnym, z czymś takim bardzo nierealistycznym i z czymś, co jest zrobione bardzo z przymrużeniem oka, ale też Bondy słynęły z tego, między innymi dlatego Spielberg nigdy nie mógł nakręcić Bonda, że jest to kino takie bezstylowe, że jest to kino producenckie, że Bondy mają pewien sposób istnienia na ekranie, który osoba o zbyt dużym reżyserskim ego mogłaby zaburzyć. I znowu właśnie Tom Cruise o tym wiedział, że tak powstaje takie kino szpiegowskie, czego brakuje w takim razie kinu szpiegowskiemu? No brakuje większej powagi i brakuje autorskiego stylu. Stąd prawdopodobnie brał się pomysł na to, żeby zatrudnić kogoś takiego jak najpierw Sydney Pollack, a potem Brian De Palma, czyli ewidentnie twórcy o bardzo silnej osobowości, którzy raczej nie chcieliby, żeby ktoś im za dużo kazał i za dużo mieszał, którzy potrafią się dostosować do pewnych warunków, ale jednocześnie no, mają ewidentnie takie autorskie piętno. I autorskie piętno Briana De Palmy, wybitnego stylisty kina, absolutnie to widać. I wydaje mi się, że De Palma też cieszył się tym, że może sobie troszeczkę poszaleć, jeśli chodzi o to, jak mógł zrealizować pewne sceny. I kiedy powstała druga część Mission Impossible, to Tom Cruise poszedł do pewnego stopnia podobną drogą. To znaczy, czasy się zmieniły, publiczność chciała trochę czegoś innego. Często się mówi, że Mission Impossible 2 to jest film postmatrixowy. Tym razem Ethan Hunt jest absolutnie w centrum. Jest bardziej kimś w rodzaju Jamesa Bonda, trochę superbohatera. Mniejszy jest nacisk na zespół z Impossible Mission Force. Przede wszystkim mamy też tutaj wątek miłosny między Tomem Cruise'em i Tandy Newton. No ale poza tym, że jest to film dużo mniej poważny i że jest to taki film bardzo groteskowo wręcz widowiskowy i zdaniem niektórych po prostu głupi, ale ja mam do niego pewną słabość, ale jedna rzecz łączy drugą część Mission Impossible z pierwszą, to jest to, że znowu mamy tutaj za kamerą autora, znowu kogoś, kto jest znany ze swojego stylu i kogo ten styl może się uwidocznić na ekranie w sposób bardzo wyraźny. I tym razem tym kimś jest John Woo. Johna Woo zresztą troszkę łączy z Brianem De Palmą, bo obydwaj są reżyserami, którzy lubią slow motion, którzy lubią taki balet na ekranie, zwłaszcza w scenach akcji, którzy nie boją się czegoś, co inni by uważali za przesadę, za pewien rodzaj kiczu. Oni jakby manifestują taką celebrację pewnej akcji czysto filmowej i to ich właśnie bardzo łączyło, chociaż każdy z nich robi to inaczej. Johna Woo z Brianem De Palmą w polskim filmoznawstwie łączy też to, że o obydwu pisała profesor Alicja Hellman, to taka mała ciekawostka. No i powstał z tego film, który wiele uważa za najsłabszą część serii, ale który ja lubię właśnie z tego powodu, że tutaj ten styl Johna Woo jest dalej widoczny. Jakkolwiek on nie byłby groteskowy i przesadzony, to jeszcze są czasy, kiedy John Woo umiał w sposób ciekawy kręcić pewne sceny. Potem już z tym było coraz gorzej. No a później mieliśmy Mission Impossible 3, dla mnie część pod wieloma względami najsłabsza, dlatego że mamy tutaj J.J. Abramsa, który nie ma takiego wyrazistego stylu jak John Woo czy Brian De Palma i trochę tak nie wiadomo, w którą stronę to Mission Impossible 3 chce pójść. To jest film, jak to się mówi, kompetentny, ale nie ma w nim ani tej radości, która jest w późniejszych częściach, ani tego autorskiego stylu, który jest w pierwszych dwóch. Więc dla mnie to jest taka najmniej ciekawa część Mission Impossible, mimo paru mocnych ról aktorskich chociażby w tym filmie. A potem od czwartej części zmieniają się czasy, kino bardzo poważnieje, Bond robi się coraz bardziej poważny. No i Tom Cruise to widzi. Tom Cruise widzi, że czegoś zaczyna brakować, czegoś jest w nadmiarze, więc Mission Impossible to powinna być seria, która da widzom to, znowu, czego nie ma w innych filmach. Czyli trzeba się troszkę było odwrócić od tego, co działo się w pierwszych dwóch częściach i postawić na coś zupełnie innego. A więc odchodzimy od autorstwa, odchodzimy od reżyserów, którzy mają własny, silny styl, tworzymy kino mocno producenckie i w zasadzie kino, które jest tworzone podobnie, jak tworzone były stare Bondy. Tylko za sterami, zamiast państwa brokolich, będzie Tom Cruise, który będzie trzymał bardzo mocno tę serię w swoich rękach, będzie jej pilnował, a jednocześnie będzie to oczywiście wehikuł do tego, żeby Tom Cruise mógł się popisać swoimi zdolnościami fizycznymi. No i tak to sobie istnieje od czwartej części, które to części miały różnych reżyserów, ale wydaje się, że od czwartej części nacisk jest na przede wszystkim sprawne, czasami nawet troszkę przyciężkawe rzemiosło, ale to rzemiosło i jakość właśnie taka warsztatowa tego wszystkiego ma być ważniejsza niż jakiś rodzaj artyzmu i ma być to wszystko na tyle świetnie zrealizowane i na tyle stosunkowo bazując na praktycznych efektach, a nie komputerowych, żeby nam dawać właśnie to, czego nam inne kino nie daje. Przy tym wszystkim Tom Cruise dba o dość niezłych aktorów i dba o to, żeby te historie były w sprawny sposób napisane. Niestety nie widziałem części Rogue Nation, a wiem od Sebastiana Smolińskiego chociażby, że jest to jedna z najlepszych części Mission Impossible właśnie, które powstały po czwórce, więc muszę sobie ten film nadrobić, ale wydaje mi się, że również ta część pokazuje właśnie, że ten sprawny warsztat jest tutaj czymś, co jest bardzo ważne. I po Mission Impossible Fallout, który właśnie na tym wszystkim się opierał, mamy tę kolejną część, ale problem polega na tym, że Dead Reckoning Part 1 musi w jakiś sposób przebić to, co było wcześniej. I wydaje mi się, że ta potrzeba ciągłego przebijania, to jest to, o czym mówi się często też w krytyce współczesnego kapitalizmu, że mamy takie kino, które cały czas stara się być większe, lepsze, potężniejsze, od tego, co było przed chwilą, to wydaje mi się, że niestety po tym wielkim sukcesie Top Gun oczekiwałem kina zachwycającego, które właśnie mi da taką pomysłową rozrywkę, jednocześnie da mi to coś, czego mi tak bardzo brakuje w innych filmach, no to niestety, mimo tego, że bardzo wiele rzeczy podobało mi się w nowym Mission Impossible, to mam wrażenie, że ten film już zaczyna cierpieć na te same problemy, na które cierpią inne blockbustery i bardzo mi jest niepokojące z tego powodu, że Tom Cruise również idzie tą złą drogą. Po pierwsze, no mamy ogromnie długi film. To najnowsze Mission Impossible to jest film straszliwie długi, zupełnie niepotrzebnie tak długi. Naprawdę można by z tego filmu wyciąć godzinę tego, co w tym filmie się dzieje i ten film nic by nie stracił. Zwłaszcza dlatego, że ten film składa się w potężnej swojej części z dialogów. Z długich scen dialogowych, które to sceny dialogowe są straszliwie sztywne, które są bardzo słabo napisane i składają się najczęściej z powtarzanej w nieskończoność ekspozycji. Jakbyśmy coś zapomnieli, to ten film stara się nam cały czas to powtarzać. To jest dobre, bo oczywiście możemy stracić orientację w tych skomplikowanych wątkach charakterystycznych dla Mission Impossible, ale ileż można. Poza tym są one straszliwie koturnowe i naprawdę są źle zagrane. To jest festiwal złego aktorstwa, to nowe Mission Impossible. Niektórzy sobie cały czas radzą. Vanessa Kirby moim zdaniem cały czas jest świetna. Simon Pegg cały czas jest świetny. Ale właściwie większość, zwłaszcza nowych postaci, które się tutaj pojawia, jakoś tam jest dla mnie rozczarowaniem. Na czele z głównym złym. Znaczy głównym złym jest sztuczna inteligencja, ale taki główny zły człowiek, który tutaj miesza, no jest absolutnie fatalnie moim zdaniem zagrany, ale to zobaczymy, jakie inni mają zdanie też na ten temat, czy podzielają moje. No ale właśnie te długie sceny rozmów można by spokojnie gdzieś wyciąć i zostawić samą akcję, bo tak naprawdę tych scen spektakularnej akcji, dla których oglądamy Mission Impossible, w tym filmie nie jest tak dużo. Tak naprawdę to są dwie duże sceny, ale trzeba przyznać, że jak już są, to te sceny akcji są naprawdę świetne i naprawdę są pomysłowe. Zwłaszcza ostatnia godzina w pociągu mnie akurat się podobała, aczkolwiek już tutaj też są pewne problemy. Po pierwsze, mam wrażenie, że w tej części Mission Impossible jest trochę więcej CGI i efektów komputerowych niż było dotychczas we wcześniejszych filmach Mission Impossible, dlatego że no, trzeba tworzyć coraz bardziej nierealne sytuacje i te nierealne sytuacje jednak wymagają komputerów i ta obróbka komputerowa obrazu sprawia, że ta część Mission Impossible staje się bardziej podobna do innych blockbusterów wizualnie, bardziej przypomina Indiana Jonesa, bardziej przypomina filmy Marvela niż poprzednie filmy produkowane przez Toma Cruise'a i moim zdaniem to jest wielką szkodą, bo warto, żeby te filmy właśnie wyglądały inaczej, dzięki temu się czymś odróżniają i dzięki temu nie są takie ujednolicone z tym wszystkim, co nam amerykańska kinematografia dzisiaj proponuje. I to jest, wydaje mi się, pewien problem, który w tym filmie się pojawia. No i właśnie wraz z tym idzie to, że pewne rzeczy stają się zbyt może nierealne, zbyt już takie zupełnie fantastyczne, ale z tym można się kłócić, bo trzeba przyznać, że na poziomie czysto realizacyjnym cały czas te sceny akcji są świetne, są pomysłowe i wydaje mi się, że są bardziej pomysłowe niż to, co oferuje ostatni Indiana Jones. Ale tutaj znowu powrócę do wątku gier komputerowych. Mówiłem o grze Fate of Atlantis przy okazji Indiana Jonesa. To tutaj trzeba powiedzieć, że odezwali się twórcy gry Uncharted 2, z taką odezwą, że sceny pociągowe pod koniec najnowszej części Mission Impossible bardzo przypominają sceny, które wcześniej pojawiły się właśnie w Uncharted 2. I oni twierdzą, że są z tego powodu bardzo dumni, bardzo się cieszą, że Tom Cruise i jego ludzie inspirują się dobrymi grami komputerowymi i powtarzają z nich pewne pomysły. Na to odezwali się twórcy filmu, że oni nie grali nigdy w Uncharted 2, więc nie mogli w żaden sposób odgapić pewnych pomysłów. Nie wiem, kto tutaj ma rację, ale wydaje mi się, że to jest bez znaczenia. W kilku artykułach ostatnio, przy okazji chociażby nowej części Indiana Jonesa, czytałem takie refleksje na temat tego, że brakuje właśnie w nowym kinie przygody. Brakuje poczucia przygody, brakuje kino przygodowe w ogóle jest w pewnym odwrocie. A tam, gdzie ono na przykład w superbohaterskich opowieściach powinno się znaleźć, to jest bardzo słabe. I skąd ten upadek, że filmy przygodowe albo nie powstają, albo powstają bardzo złe? No więc moim zdaniem bierze się to między innymi z gier komputerowych. To znaczy te pewne emocje, które dawało nam kino nowej przygody, akcja, jakaś fantastyczność, jakieś przekraczanie samego siebie, dotykanie jakiegoś cudownego świata, który jest z bajki, ale w jakiś sposób ta bajka łączy się z naszą codziennością. To jest właśnie to, co przecież było tak ważne w filmach z jednej strony Spielberga, ale także u Lucasa, bo przecież z tym biednym Luke'em Skywalkerem na Tatooine byliśmy się w stanie w jakiś sposób identyfikować. On potem przekraczał ten swój świat i wchodził w świat bardzo cudownych, niesamowitych przygód. I to wszystko, te wszystkie przeżycia, te wszystkie atrakcje potrafią nam dzisiaj dawać gry komputerowe. I to właściwie już od dawna je potrafią dawać i dają je często w sposób ciekawszy, bardziej pomysłowy i bardziej też przemyślany, niż dają to współczesne hollywoodzkie widowiska. Stąd, jeśli ktoś gra w gry, to można mieć takie poczucie już od wielu, wielu lat, że oglądając duże filmy hollywoodzkie, widzimy coraz większe inspiracje grami. Kiedyś to gry, zwłaszcza wtedy, kiedy stawały się technicznie rozwinięte na tyle, że mogły stać się bardzo filmowe, jeśli chodzi o swój język, o swoją stylistykę i mogły się kinem inspirować, no to one jakby naśladowały, dawały taką radość graczowi, że nagle mogliśmy się znaleźć w czymś, co wygląda jak film. Ale po pierwsze, zawsze one miały własną pomysłowość, która była niedoceniana troszkę przez tych, którzy traktowali jej niepoważnie. No a po drugie, od kiedy przejęły gry od kina jakby pełnię języka filmu i po prostu duża część współczesnych gier to są filmy animowane, często przerywniki w grach trwają bardzo długo, trwają wiele godzin, a więc współczesne gry to są takie dzieła hybrydowe. To są filmy animowane, które połączone są z sekwencjami interaktywnymi, ale nie są cały czas poważnie traktowane jako filmy, mimo że często te przerywniki animowane są świetnie wyreżyserowane, są świetnie zrealizowane i dają czasami po prostu więcej emocji, choćby dlatego, że towarzyszy im komponent interaktywny, dają więcej emocji niż niektóre taśmowo realizowane hollywoodzkie drogie blockbustery. I często widzimy już, ja to bardzo wyraźnie widzę, że niektóre pomysły wizualne, niektóre pomysły na sceny akcji, które dzieją się we współczesnym kinie, są po prostu mniej lub bardziej kopiowane z gier. I takie mamy właśnie czasy, kiedy to filmowe gry wyprzedziły kino w pewnych pomysłach i nawet jeśli twórcy najnowszego Mission Impossible nie widzieli Uncharted, czy nie grali w Uncharted, to wydaje się, że po prostu pewna pomysłowość, pewien sposób tworzenia scen we współczesnym Hollywoodzie idzie w tę stronę, która po prostu wcześniej już pojawiła się w grach, ale wydaje mi się, że te inspiracje czasami są bardzo świadomie używane, tylko nie wszyscy chcą się do nich przyznać. I tak się składa, że gry, które są bardzo kreatywnym medium, dzisiaj potrafią tworzyć już fabuły, które są naprawdę ciekawsze niż to, co oferuje kino, niż to, co oferują czasami seriale. Wydaje mi się, że na przykład Wiedźmin drugi, trzeci, dwie części gier stworzonych przez CD Projekt Red, pod względem czysto fabularnym, ale także pod względem pewnych głębszych treści i przemyśleń, które w nich się znajdują, są ciekawsze niż większość wysokobudżetowych seriali fantasy, które oglądaliśmy w ostatnich kilku latach. I naprawdę wydaje mi się, że granie w Wiedźmina 2 i 3 to mniejsza strata czasu niż oglądanie niektórych tych seriali. I także inne gry bywają bardzo ciekawe, jeśli chodzi o pewne pomysły. Jakby wyprzedzają już swoją innowacyjnością i inwencją współczesne kino. Właśnie także na poziomie czysto scenariuszowym. I bardzo mocno to odczułem oglądając ostatniego Bonda, który dla mnie był niestety sporym rozczarowaniem. Cary Fukunaga dla mnie nie dowiózł do końca i z tym ostatnim Bondem jest trochę podobnie dla mnie jak z ostatnim Indiana Jonesem. I od połowy gdzieś tego Bonda miałem wrażenie, że oglądam adaptację, trochę nieudolnie zrobioną, bo dużo mniej pomysłową, gier z serii Metal Gear Solid. Bardzo wiele pomysłów, które w ostatnim Bondzie się pojawiają, to właśnie pomysły, które wcześniej pojawiały się w grach Hideo Kojimy i czasami to jest zerżnięte tak dość mocno, bezwstydnie, ale też na przykład konstrukcja tego ostatniego Top Guna właśnie, Mavericka, gdzie to jest taki film, który musi być tak gładki, żeby nikogo do siebie nie zrazić, że tej fabuły jest bardzo niewiele. W gruncie rzeczy cała struktura, która tam się pojawia, również bardzo przypomina strukturę misji z gier komputerowych. Mnie się akurat kojarzył ten Top Gun momentami z grami z serii Just Cause, ale wydaje mi się, że inne gry mogłyby tu też pasować, więc to, jak bardzo gry inspirują współczesne Hollywood, jak bardzo je zmieniają, to jest też bardzo ciekawe, ale interesujące jest też to, że zazwyczaj te pomysły zaczerpnięte z gier przeniesione do dużego Hollywoodu dużo tracą. Nie są już tak, może poza tym Top Gunem, ale nie są już tak ożywcze, nie są tak ciekawe. Nagle okazują się, że są dużo mniej interesująco poprowadzone i dużo mniej pomysłowo poprowadzone niż ma to miejsce w grach. Więc jest to taka, no jeszcze ostatni Batman, to także Batman Matta Reevesa bardzo obficie czerpie z gier na temat Batmana. I to nie tylko z tych najbardziej znanych, czyli z gier z serii Arkham, ale tam również chociażby estetyka miasta Gotham, pewna kolorystyka, która jest w filmie Reevesa. To wszystko wydaje się mieć swoje źródła ewidentnie właśnie w grach studia Rocksteady, ale także wątek ojca Bruce'a Wayne'a, tak wydaje się w sposób bardzo nieoczywisty w filmie o Batmanie potraktowany, także wydaje się mieć swoje źródło w grze, akurat w grze przygodowej wytwórni Telltale, która również jest o Batmanie, jest troszkę mniej być może znana. Także sporo refleksji, przyglądając się tym współczesnym blockbusterom, można dla siebie wyciągnąć. Można się też zastanowić nad tym, dlaczego Mission Impossible w ten weekend otwarcia okazało się filmem, który jednak nie spełnia oczekiwań, mimo tak dobrych recenzji. Od razu tutaj jeszcze powiem, i na to zwracało uwagę parę osób, które pisało o tym, że mimo tego, iż Mission Impossible w weekend otwarcia zanotowało słabszy wynik niż Indiana Jones, to jednak prawdopodobnie ten film nie będzie przynosił strat, dlatego że po pierwsze dobre recenzje sprawiają, że on będzie dużo dłużej istniał w kinach, niż Indiana Jones, który był źle potraktowany i który cieszy się po prostu małym zainteresowaniem współczesnej publiczności. A Tom Cruise i Mission Impossible to cały czas jest topowy temat, jednak film dobry, nawet jeśli na początku nie jest tak bardzo oglądany, to długo istnieje w kinach. A poza tym wszystko wskazuje na to, że poza Stanami Zjednoczonymi na rynku międzynarodowym Mission Impossible poradzi sobie świetnie i nie będzie miało tych kłopotów, które pojawiły się gdzieś na samym początku na rynku amerykańskim. Także raczej nie spodziewałbym się tego, że Tom Cruise nagle popada w tarapaty, ale jak niektórzy mówią, takie otwarcie już pokazuje, że i tutaj jest pewne zmęczenie i być może Tom Cruise musi coś przemyśleć. Mam nadzieję, że przemyśli, żeby robić filmy troszkę krótsze, bo skoro, proszę zwrócić uwagę, jak króciutka jest pierwsza część Briana de Palmy. To są niecałe 2 godziny, a ile się w tym filmie dzieje? I ja nie mam nic przeciwko długim filmom, wręcz nie lubiłem kiedyś takiego kina, które jest przesadnie skrótowe i cieszyło mnie przez jakiś czas, że filmy stają się dłuższe, ale teraz to stało się po prostu manierą dla samej maniery i naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby kolejne części Mission Impossible były tak przeładowane nic nie wnoszącymi, źle zagranymi dialogami i nie ma też moim zdaniem powodu, żeby iść tak bardzo właśnie w rzeczy, do których potrzebny jest CGI. Myślę, że jeśli Tom Cruise pozostanie przy fizyczności swojego ciała i fizyczności obiektów, które będą się znajdować wokół niego albo w których on będzie się znajdował i z którymi będą się działy różne rzeczy i będą one oddziaływały na to jego ciało, to wtedy wszyscy będziemy zadowoleni, bo tego właśnie nam w kinie dzisiaj brakuje i tego właśnie chcemy oglądać. Jakaś prawdziwość tej akcji, która dzieje się przed kamerą, żeby gdzieś nas docierała, żebyśmy czuli, że to choć troszkę działo się naprawdę. Wtedy inaczej blockbustery się ogląda. Zobaczymy, w jakiej jesteśmy sytuacji, jak potoczy się dalej ten kryzys. To jest fascynująca sytuacja. Ja cały czas wierzę w to, że mimo wszystko te upadki box-office'owe, że ten strajk i to wszystko, co się dzieje w Hollywood, przyniesie nam jakiś lepszy, ciekawszy świat, a tymczasem przed nami Barbie i Oppenheimer i to również są filmy, z których wiele wyciągniemy, to jakie one są, jakie się okażą, jaki będzie ich odbiór, z pewnością dużo nam jeszcze powie o współczesnym Hollywood, o współczesnych widzach i o tym, do czego to wszystko zmierza. Strasznie jestem ciekaw, jak te filmy się udadzą i który z nich okaże się lepszy i o tym też zapewne niedługo powiem, ale przed nami także jeszcze nowe horyzonty. Także bardzo dziękuję, do usłyszenia i polecam śledzić moje profile na Facebooku i oczywiście subskrybować mnie na YouTubie czy na Spotify'u. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Karol Szafraniec.